Myśląc o 71. odcinku podcastu, składałem sobie w głowie jego plan, scenariusz, mapę myśli. Miałem trochę niepewności z tym odcinkiem związanych, ale wszystko się razem złożyło w całość i to bardzo fajną całość. Temat strachu, odwagi, bezradności oraz bezsensowności. To będą takie główne hasła, które pojawią się w tym odcinku i będę starał się rozłożyć je w jakim stopniu na czynniki pierwsze i zobaczymy, co nam z tej opowieści ciekawego wyjdzie. Myślę, że będzie to fajna opowieść. Więc zapraszam Cię do tego odcinka. Spróbujmy pogadać o takich trochę może trudniejszych tematach. Choć nie wiem, czy trudniejszych, ale na pewno potrzebnych. Ja nazywam się Mateusz Brela i prowadzę ten podcast od prawie 2 lat. Niedługo będziemy mieli drugie urodziny podcastu i przygotuję dla Was specjalny odcinek z tej okazji. On pojawi się, myślę, że za jakieś 2 do 3 tygodni. Mamy w planach nagranie takiego odcinka z jedną z moich współpracowniczek, także będzie naprawdę fajny. I na co dzień zajmuję się tematem treningu mentalnego, psychologii sportu. Pracuję ze sportowcami, którym pomagam w rozwijaniu ich wewnętrznego potencjału, w stawaniu się najlepszymi wersjami samych siebie, ale mam też inne podejście do tematu rozwoju osobistego, bo nie uważam, że zawsze trzeba cisnąć tak, jak dzisiejsza kultura do tego zachęca. Ci, którzy mnie znają, może już wiedzą, że mam takie, a nie inne podejście. Uważam, że nie ma schematów, nie można działać szablonowo. Ja też staram się w taki sposób w moim życiu funkcjonować. Idę trochę pod prąd i bardzo mi się to podoba. Idę swoją drogą. W lutym bronię tytułu psychologa na SWPS-ie i chcę dalej kontynuować swoją naukę, bo chciałbym stworzyć coś, co będzie innowacyjne w Polsce. Chciałbym zostać psychoterapeutą sportowym. I to jest taki mój cel. To jest takie właśnie pójście dalej, wyjście z tego schematu i pokazanie, że każdy sportowiec może użyć swojej kariery, swojego życia jako platformy do robienia czegoś dobrego później. A więc, tym kończąc ten wstęp, niedługi dzisiaj. Jest z nami kawa oczywiście, czyli znaczy, że odcinek podcastu jest nagrywany w dobrej atmosferze. Łyczka się napije. Nie ma nic lepszego niż dobra czarna kawa. Bez przedłużania. Zapraszam Cię do 71. odcinka już teraz. No cześć, witam Cię po raz kolejny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę nagrywać dla Ciebie ten odcinek. Ważny odcinek, dlatego że zostawię Cię w nim z kilkoma pytaniami, które będę chciał, żebyś zadała sobie samej czy samemu. Takie pytania życiowe, trochę egzystencjonalne bym nawet powiedział, ale takie, które trzeba regularnie sobie zadawać. Na początku miał być to temat tylko o strachu, czyli jak radzić sobie ze strachem. To był taki pierwszy mój roboczy tytuł. Być może, że taki też tytuł pozostał w tym odcinku, bo jeszcze nie wiem do końca, w tym momencie nagrywając, jak go nazwę. Chcę zobaczyć, w jakim kierunku to pójdzie. Ale być może, że ten temat w takim wydaniu zostanie. Więc chronologicznie. Chciałem zacząć od strachu i powiedzieć o też weekendzie, który nam minął, bo on był troszeczkę pod szyldem strachu. Ten 3 listopada, czyli dzień, w którym wypuszczam ten odcinek, to jest taki dzień pasujący do ostatniego weekendu, bo był to oczywiście weekend halloweenowy i też w taki sposób zacząłem swój mailing, czyli ten newsletter, który wysłałem do tych, którzy są zapisani do mojej listy mailingowej. Zacząłem od takiego pytania, czy lubisz się bać? Bo ja znam wiele osób, które uwielbiają oglądać horrory, które lubią to uczucie strachu. Ja sam w dzieciństwie, później nastoletnim, młodym wieku, lubiłem horrory i zmieniło mi się to. Dzisiaj w wieku 29 lat nie przepadam za strasznymi filmami z jakiegoś powodu. Może dlatego, że nie znalazłem ostatnimi czasy dobrego horroru. Może masz jakieś polecenie dla mnie? Jeżeli tak, to zapraszam Cię do tego. Tylko, że ja nie lubię takich science fiction, trochę fantasy horrorów. Tylko jeżeli już coś, to takie bardziej thrillerowate może bardziej psychologiczne. Nomen omen, właśnie tym się zajmuję na co dzień, więc chyba nie jesteś zaskoczony. Natomiast nie jest tak, że nienawidzę się bać dzisiaj, ale nie mam w ogóle takiej chęci do oglądania strasznych filmów. Natomiast może z powodu lęku w życiu, to już tak pomijając ten temat wstępu halloweenowego z mojego mailingu, może są takie rzeczy, których z powodu lęku nie robisz. A może jest to dla ciebie ważne? Bo może boisz się porażki, może boisz się, że ktoś cię wyśmieje i może właśnie dlatego nie dajesz z siebie maksa. Gdziekolwiek byś nie był, czegokolwiek byś nie robił, może przez lęk i strach nie dajesz z siebie 100%. Może boisz się oceny innych i tego, że ludzie cię wyśmieją. Nawiążę do tego w kontekście trochę pracy takiej nad sobą, dlatego że Jest takie bardzo popularne pytanie. Gdybyś miał szansę spotkać się ze sobą samym, załóżmy dziesięciolatką i powiedzieć parę słów, masz dosłownie 30 sekund, może minutę, co byś powiedział? Co byś sobie przekazał? I ja do jakiegoś czasu nie lubiłem tego pytania, bo to jest takie trochę takie wróżenie z fusów trochę, że to, no, to nie jest możliwe w ogóle i co by mi to dało? No i co mi to da dzisiaj, jeżeli sobie to powiem? Ale w jakim stopniu dzisiaj potrafię się z tym utożsamić? Dlatego, że łączę to właśnie z tym strachem i odwagą w moim życiu. I chyba to pytanie wykorzystałbym jako platformę do pokazania samemu sobie dzisiaj, gdzie jestem w życiu i wydaje mi się, że jeszcze młodym ludziom w jakiś sposób mogę pomóc tym pytaniem. Bo jeżeli masz 18 lat, no to 8 lat temu miałeś 10 lat, no i ten czas już minął. Jeżeli masz 15 lat, no to minęło 5 lat. To wcale nie jest taka odległa data. Jeżeli masz 30 lat, no to trochę czasu minęło. Ale pamiętaj, że jak będziesz miał 60 lat, to równie dobrze będzie można powiedzieć, co byś powiedział do siebie 20- albo 30-letniego. No? I to jest wtedy to samo pytanie. Jak gdybym mógł teraz wrócić do siebie 10-letniego, to w wieku 50 lat mógłbym wrócić do 30-latka. I dzięki odpowiedzi na to pytanie jestem w stanie dzisiaj przekonać się, żeby wykorzystać na przykład następne 10, 15 czy 20 lat jako platformę do czegoś, co robię dzisiaj i co dalej ze strachem, dalej z lękiem. Ale mimo wszystko robiąc, bo mam to przekonanie i to porównanie do tego, że gdybym sobie to powiedział wtedy, jakiś czas temu na przykład, jak miałem 10 lat, to być może, że moje losy potoczyłyby się inaczej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest po to, żeby wróżyć z fusów i mówić, co by było, gdybym wtedy sobie to powiedział, gdybym wtedy miał tą świadomość, bo to jest nieistotne. Tylko to jest szansa na to, żebyś mógł spotkać się ze sobą dzisiaj i powiedzieć sobie: okej, nie jestem w stanie wrócić do siebie 10-letniego czy siebie 15-letniej, ale jestem w stanie stworzyć jakieś swoje prawdy dzisiaj, według których będę żył, będę żyła. Dlatego rozpocząłem od tych różnych pytań. Może boisz się oceny innych ludzi? Może boisz się, że ktoś cię wyśmieje? Może boisz się, że w kontaktach z innymi nie jesteś wystarczająco otwarty czy otwarta? Może boisz się tego, że środowisko cię oceni? Może boisz się tego, że chcesz iść inną drogą, chcesz płynąć pod prąd, chcesz płynąć innym nurtem czy z innym nurtem, a boisz się? I teraz ten strach może dotyczyć rzeczy, które jeszcze się nawet nie wydarzyły. Boisz się skutków wydarzeń, boisz się oczekiwań tego, co może się wydarzyć. Po pierwsze, to wszystko rozgrywa się na pierwszym miejscu w twojej głowie. To trochę tak jakby wierzyć, że zjawy z oglądanego horroru wspomnianego wcześniej za moment pojawią się w twoim domu. No i czy faktycznie jest jakikolwiek potencjał, że te zjawy się pojawią? No nie. Ale czy w naszej głowie możemy sobie stworzyć taki obraz tego? Jak najbardziej. To normalne, że odczuwasz lęk. To jest jak najbardziej naturalna emocja. Całkowicie ludzkim jest to, że odczuwamy obawy. Jesteśmy niepewni tego, co się stanie. Nie wiemy, w jaki sposób potoczą się do końca nasze losy. To daje też nam taką platformę do tego, żeby działać z odwagą. Dlatego, że jeżeli w pełni nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu, to możemy wykorzystać tylko to, co jest nam dane w danej chwili, w konkretnym momencie. Tych myśli, bo to zazwyczaj najpierw się oczywiście zaczyna w myślach, a zazwyczaj jest tak, że się kończy w ogóle tylko na myślach, bo nie przechodzimy dalej. Oj, przepraszam, może tutaj jakiś hałas był słyszany, a to tylko ja uderzający w biurko. I nigdy te myśli nie ujrzą światła dziennego. Natomiast z powodu takich myśli ja często nie działałem w moim życiu. Czegoś pragnąłem, ale nie podejmowałem działań, by to osiągnąć. Nie ryzykowałem. Nie potrafiłem sobie samemu pomóc, bo nie wiedziałem jak. I teraz mam trochę takie poczucie, jako młody psycholog, że czasem chciałbym, w przypadku, kiedy pracuję z młodym zawodnikiem, nie powiedzieć: słuchaj stary, albo słuchaj moja droga, ja znam tą sytuację, bo tam byłem. Tylko chciałbym powiedzieć: słuchaj, ja znam tą sytuację, bo nauczyła mnie tego wykładowczyni. Tylko najgorsze momentami jest to, że ja te błędy wszystkie popełniłem. Najlepsze jest to, że ja to czuję. Że ja jestem wdzięczny każdemu zawodnikowi, zawodniczce, którzy do mnie przychodzą i powierzają mi swoje problemy, powierzają mi swoje naprawdę bardzo prywatne sprawy. Często tragedie życiowe. I ja jestem, powiedziałbym, że mam honor, że mogę pracować z ludźmi na co dzień i oni mogą dzielić się ze sobą swoimi problemami, że wy możecie dzielić się ze swoimi problemami, że ty możesz się dzielić ze mną swoimi problemami. Naprawdę, to jest zaszczyt, że ja mogę to robić. Ale to nigdy nie byłoby możliwe, gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem. Co z kolei mówi mi oczywiście, że nad zmniejszeniem swojego lęku, strachu życiowego możesz pracować. Biorąc pod uwagę to, że wiele z naszych obaw ma swoje źródło najpierw w myślach, wiele jesteśmy w stanie zmienić w naszej głowie. I o tym też właśnie pisałem w tym ostatnim mailingu, gdzie dałem takich kilka ćwiczeń, między innymi dotyczących nazywania swoich emocji, identyfikacji swoich myśli, patrzenia, jaki jest najgorszy scenariusz. To też często robię na żywo z zawodnikami, z zawodniczkami. Przepracowujemy najgorszy możliwy scenariusz. Po co? Po to, aby nasz umysł, który podsuwa nam mnóstwo najgorszych możliwych scenariuszy, żeby mógł usłyszeć od nas, żebyśmy my mogli na głos wypowiedzieć, jaki jest najgorszy scenariusz. Co byłoby najgorszego w danej sytuacji? Co byłoby najgorszego, jeśli nie dałbyś rady? Co wydarzyłoby się, gdybyś tego nie udźwignął? I w momencie, kiedy dochodzisz do najgorszego możliwego scenariusza, to nagle zdajesz sobie sprawę, że po pierwsze, to często nie jest takie złe, jakby się wydawało, a nawet jeżeli jest takie złe, to nagle mamy to w zasięgu naszej ręki. Czyli to nie są tylko destrukcyjne myśli, które nie mają wizualizacji, tylko to są już zwizualizowane myśli, a wręcz wywołane najgorsze scenariusze. I wtedy pojawia się element, który ja proponuję i to jest coś tak prostego albo tak trudnego jak akceptacja. Bo walka z własnymi myślami, z własnym lękiem nie ma sensu. Próba ucieczki od nieprzyjemnych emocji czy sytuacji nie działa. Bo sam wiesz, że jeśli kiedykolwiek czegoś unikałeś, to czasami jest gorzej. krótkoterminowe strategie, czyli właśnie wypieranie swoich myśli, zaprzeczanie, niezgadzanie się na to, że jest mi ciężko, pomagają zaledwie na chwilę. Długoterminowo nie sprawiają, że jakikolwiek strach może zniknąć. Ale jeżeli podważymy to, co nasze myśli produkują, czyli że jestem najgorszy, i akceptujemy to, że przecież mogę mieć dzisiaj gorszy dzień, to nie znaczy, że jestem najgorszy czy najgorsza. No? Nagle okazuje się, że mierzymy się z takim zjawiskiem jak po prostu bezradność w życiu. Czasami musimy przyznać, że jesteśmy naprawdę absolutnie bezradni wobec pewnych zjawisk. Nie musimy mieć odpowiedzi na wszystko. To nie jest dzisiaj modne, to nie jest trendy i to się nie sprzedaje. Jakbym ci powiedział, słuchaj, jesteś bezradny w życiu. Nie masz na wszystko wpływu. To jest okej, że jesteś słaby. To jest okej, że nie chce ci się pracować według zasad multitaskingu i kultury zadaniowości i celów. Czyli zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, żeby móc rozpocząć kolejne zadania, żeby zrobić jak najwięcej. To nie jest modne, to się wcale nie sprzedaje. Ale dlatego, że to jest prawda. Dlatego, że to jest prawda i tu nie ma żadnej magicznej metody na to, żeby się pozbierać w sobie. Naprawdę. Bo tym, co pomaga często radzić sobie z lękiem, jest po prostu działanie. Jest po prostu działanie pomimo tego lęku. Jest działanie z tym lękiem. Dlatego jak mówił psychoterapeuta Robert Rutkowski, jeśli masz obawy, to jest parafraza w jakimś stopniu, ale jeżeli masz obawy, że nie dasz rady w nadchodzącym meczu, zawodach, turnieju, to po prostu sprawdź to, wystąp w nim. Czyli sztuką nie jest wygrać, tylko jest podejść do meczu, jest podejść do zawodów, jest podejść do tego biegu maratońskiego. To jest bardzo fajny przykład. Dlaczego w biegach maratońskich wszyscy maratończycy zawsze dostają medale? Zastanawiałeś się kiedyś? No i oczywiście taką jasną przyczyną jest to, że przecież płaci się wpisowe za zapisanie się właśnie do biegu maratońskiego, więc można powiedzieć, że w sumie to sobie samemu kupuje osoba biorąca udział w takim wydarzeniu ten medal. No i coś w tym jest na pewno. Ale dlaczego każda osoba dostaje medal, a nie tylko pierwsza dziesiątka albo w ogóle pierwsza trójka? Dlatego, że bieg maratoński... Ja maratonów nie biegałem, ale biegałem półmaratony. I bieg półmaratoński czy maratoński to jest samym wyzwaniem jest podejście do tego biegu, jest stanięcie na linii mety. Przepraszam, na linii startu. Wbiegnięcie na linię mety to jest dopiero hype i to jest dopiero ekscytacja. Natomiast już samo podejście do biegu jest czymś naprawdę niesamowitym. Bo to znaczy, że każda osoba, która tam jest, ona naprawdę ciężko pracowała, żeby stanąć na tej mecie i spróbować pobić swój własny czas, spróbować pobiec jakiś konkretny, ustalony przez siebie wcześniej cel. Żeby dobiec do mety przed upływem jakiegoś czasu. Tam jest rywalizacja z samym sobą. Naprawdę, oczywiście, dodatkowo pierwsze miejsca są nagradzane jakimiś nagrodami, czasami nawet pieniężne nagrody są w tych półmaratonach czy maratonach, ale w większości każdy startuje tam po to, żeby zmierzyć się ze sobą. Więc samo to, że stajesz na linii startu, już jest wielkim wyczynem. Podczas biegu mierzysz się z samym sobą. Tam się rozpoczyna walka fizyczna i psychiczna, ale samo to, że podchodzisz, to jest już niesamowite. To już jest godne uznania, bo pokonałeś wstępny lęk, pokonałeś ten strach, odważyłeś się stanąć na linii startu i przez wielu zawodników, zazwyczaj w takich biegach występuje kilkaset osób, czasami nawet kilka tysięcy, może być tak, że wszyscy cię mijają, albo tak ci się wydaje, że wszyscy cię mijają, ale ty biegniesz sam ze sobą, ty wojujesz sam ze sobą w tej danej chwili. Tam oczywiście pojawia się ogromne wyzwanie i walczy się ze sobą, i mentalnie, i fizycznie, ale wielkim osiągnięciem jest stanąć do linii startu, bo to znaczy, że jesteś przygotowany, to znaczy, że jesteś gotowa, to znaczy, że podjąłeś rękawice, podjąłeś to wyzwanie. I to jest godne pochwały, to jest godne nagrody. A to, co się wydarzy w biegu, to już jest proces. To już jest proces, to już jest efekt końcowy. Tam też trzeba walczyć, tam jest ogromna praca do wykonania. Podobnie jak w meczu. Kiedy stajesz do pierwszego meczu, przed pierwszym gwizdkiem powinieneś być dumny i dumna z siebie, że stanęłaś i jesteś w gotowości, że doszłaś do tego punktu. A to, co się dzieje w meczu, to już jest historia sama w sobie. To jest już to jest scenariusz, który się pisze z Twoim udziałem oczywiście, ale największa praca została już wykonana. Teraz trzeba przenieść to w praktykę. Mnie to bardzo pomaga w życiu codziennym. I ten strach to jest coś, co dla mnie jest takim ważnym tematem, jak mówił Jacek Walkiewicz. Kiedyś się bałem i nie robiłem. Dzisiaj się boję i robię. Ryzykuję, próbuję. Pokonuję swoje limity. Bariery. To jest bardzo ważne. I teraz, jak to się ma do tematu odwagi? Bo wróćmy do tego pytania. Jakie pytanie zadałbyś sobie? Co byś sobie powiedział? Jakich rad byś sobie udzielił? Załóżmy, masz minutę z samym sobą w wieku 10 lat. Ja ten wiek 10 lat wymyśliłem dlatego, że to był bardzo, bardzo ważny moment mojego życia, bo za chwilę rodziła się moja siostra młodsza. Powolutku wchodziłem w taki nastoletni wiek, młody. I to był bardzo formatywny okres mojego życia. Za chwilę też moja rodzina stała się niepełna. Mój tata się wyprowadził, moja mama już nigdy nie zdecydowała się go przyjąć z powrotem. Chwała jej za to. Ale moje życie nabrało troszeczkę innego kształtu w tym momencie. Jeżeli mógłbym spędzić ze sobą minutę, to dzisiaj zrobiłbym to z największą przyjemnością i powiedziałbym sobie, że wszystko, co w życiu zrobisz, będzie miało konsekwencje w przyszłości. Każda twoja decyzja, każde twoje działanie, twoja kariera, twoje najmniejsze, wydawałoby się, wzloty i upadki dadzą ci platformę do tego, że będziesz mógł robić naprawdę wspaniałe i piękne rzeczy w przyszłości. Nie zmieniaj nic. Rób wszystko z odwagą. Rób wszystko ze strachem. W takim sensie, że strach będzie, a ty rób. Krocz przed siebie, nie patrz na innych i po prostu rób. Odważnym bądź, w nieznane idź. Z głową podniesioną do góry. Pamiętaj, nawet jak ci się wydaje, że jest najgorzej, beznadziejnie, źle, to wszystko kiedyś będzie miało sens. I pamiętaj, że nie masz na wszystko wpływu w życiu. I bądź dobrym człowiekiem. Minuta się skończyła jakieś 6 sekund temu, więc pewnie bym tych ostatnich słów nie zdążył dopowiedzieć. Ale powiedziałbym coś takiego. I tak jak powiedziałem, dzisiaj jest to dla mnie o tyle ważne, że to już nic nie zmienia. Nie dlatego jest to dla mnie ważne, że to już nic nie zmienia, tylko chciałem dopowiedzieć, że to jest dla mnie ważne dzisiaj, mimo że to nic nie zmienia w tej przeszłości. Bo to mi nic nie dało, że ja sobie powiedziałem do swojego 10-letniego ja to, co właśnie postarałem ci się w minutę przekazać. Ale to jest bardzo fajne ćwiczenie, zaraz powiem ci, do czego ono prowadzi. I spróbuj je wykonać na własną rękę. Może teraz jest dobry moment nawet, żeby na minutkę zrobić sobie pauzę i zastanów się, co byś przez minutę powiedział sobie w wieku 10 lat. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że dla mnie to, co właśnie teraz powiedziałem, jest ważne i jest na czasie w tym momencie. Tu i teraz. Bo jeśli bym zamknął oczy i mógłbym zdecydować, co ja 50-letni powiedziałbym do siebie 30-letniego, to oczywiście jest to kolejna rzecz, która jest swojego rodzaju wróżeniem z fusów. Ale ja bym powiedział to samo na dzień dzisiejszy. Że wszystko, co teraz zrobię, wszystko, co teraz powiem, każde moje działanie sferze zawodowej będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. Czyli żebym spróbował nie zaniedbywać i nie zaniechać szansy na powiedzenie czegoś ważnego. Szansy na przekazanie czegoś, co może mieć wartość. Bo ten jeden wydawałoby się być może na skali, nie wiem, może właśnie kilkudziesięciu dzisiaj, może kilkuset dzisiaj, kiedyś, przepraszam, odcinków podcastu, że ten 71 odcinek to będzie taki, o, gdzieś w peletonie po prostu utknął. Ale może to będzie ten odcinek, na który ty właśnie teraz zwrócisz uwagę. Może będzie rok 2023, a ty będziesz słuchał tego odcinka, 71. I może ten odcinek właśnie będzie ci do czegoś potrzebny. Bo może inaczej spojrzysz na swoją codzienność. I teraz właśnie dlatego to jest dla mnie ważne. Właśnie dlatego nie chcę zmarnować na przykład tego 71 odcinka, żeby coś mi umknęło. Żeby jakaś ważna kwestia nie została wypowiedziana. To jest dla mnie cholernie ważne. Niesamowicie ważne. Bo ja mogę się czegoś bać. Mogę bać się oceny, mogę bać się tego, że mi coś nie wyjdzie. Ale zawsze mogę działać. Zawsze mogę robić na tyle, ile jestem w stanie. Wolniej czy szybciej. Lepiej bądź gorzej. I na tym mi chyba zależy najbardziej. Ale z drugiej strony istnieje w życiu też takie zjawisko bezradności wobec tego wszystkiego. Najpierw dwa słowa o bezsensowności, ponieważ sensowność to zrobienie czegoś z sensem, tak sobie myślę. Czyli sens to jest ten nasz wewnętrzny driver, ten nasz wewnętrzny cel, te nasze wartości, ten kierunek w naszym życiu, to kim jesteśmy. Ale tak głęboko wewnątrz siebie. To jest ta wewnętrzna motywacja, która pozwala nam każdego dnia robić to, co robimy, jak najlepiej potrafimy. To jest ten sens tego, co robimy. Czyli innymi słowy, bezsens to jest coś, co nie łączy się z tym naszym wewnętrznym ja. Czyli to jest coś takiego niespójnego z tym. To jest takie coś, co nie ma kompletnie przełożenia na nasze wewnętrzne dążenia, nasze wartości, nasz kierunek w życiu. Natomiast bezsensowność to nie znaczy coś złego w naszym życiu. Bo to słowo przyjęło się go używać raczej w takim negatywnym wydźwięku. Czyli jeżeli coś jest bez sensu, to nie ma logiki. To nie jest spójne z tym, co w życiu powinniśmy robić. A teraz w życiu jest miejsce na robienie rzeczy bezsensownych. W życiu jest miejsce na robienie nie tylko rzeczy, które przynoszą nam jakiś konkretny wynik, efekt. I być może sądzisz, że każde twoje działanie musi mieć jakieś uzasadnienie. W przeciwnym razie, jaki byłby sens robienia tego czegoś? Możesz robić, co tylko zechcesz. Po prostu dlatego, że masz na to ochotę. Nawet jeżeli to jest bezsensowne. Tylko tak jak powiedziałem, nie w złym tego słowa znaczeniu. Tylko na przykład ja mogę grać sobie w grę na telefonie, która jest bezsensowna. Bo ona nie ma sensu w kontekście mojego kierunku, wartości i tak dalej w życiu. Bo to może jest tak, że jak ja gram na tym telefonie, to ja nie odpoczywam. A może mnie to jeszcze bardziej męczy. Ale robię coś, na co mam ochotę. I nie potrzebuję usprawiedliwiać żadnego ze swoich poczynań. Nie szukam wytłumaczenia każdego działania, żeby odczuwać jakiś sens właśnie wewnętrzny. Teraz zobacz, będąc dzieckiem, mogłeś przez godziny bawić się z biedronką, z pasikonikiem, z jakimś, nie wiem, jakimś w ogóle krokodylkiem, jedynie dlatego, że sprawiało ci to przyjemność. To nie miało żadnego sensu. Może się wdrapywałeś na jakieś drzewa, wzgórza, czy wyruszałeś na wyprawę do lasu. Bo po prostu tego chciałeś. I teraz jako dorośli musimy wyznajdować sens dla swoich działań. Przecież musi być przyczyna. I to jest też, w nas się rodzi taka obsesyjna konieczność uzasadniania swoich działań. A przez to nie jesteśmy w stanie doświadczać nowych rzeczy być może. W konsekwencji blokujemy swój rozwój, prawdziwy rozwój. Dlatego chciałem, żeby to wybrzmiało, że nie pozwalając sobie na nowe i świeże doznania, nie będąc w pełni w miejscach, które wydają się nawet bezsensowne w danej chwili, zamykamy się na nowe doświadczenia, nowe doznania, które uniemożliwiają nam rozwój. To zamykanie się i blokowanie uniemożliwia nam rozwój. Otwieranie się na te nowe doświadczenia to jest coś, co pozwala nam rozwijać się, ale tak naprawdę rozwijać się. Nie mylić tego z rozwojem osobistym w takim właśnie w złym tego słowa znaczeniu, czyli przeczytaj jak najwięcej książek, zrób jak najwięcej godzin pracy, kursów, szkoleń itd., itd. Nie, czasami trzeba zrobić coś zupełnie nieszablonowego. Nie wszystkie rzeczy, które wydaje nam się, że mają sens, faktycznie ten sens mają. A nie wszystkie rzeczy, które wydają się bez sensu, są faktycznie takie bez sensu. Tylko, że to jest takie utarte trochę, jakbym znowu pewnie tutaj powiedział, że na rynku tego takiego przekonania, że trzeba cisnąć, lecieć po marzenia i z motywacją jechać po swoje. Ja nie podpisuję się pod tym i jakby odłączam się od tego świata. Ja nikogo nie chcę motywować ani inspirować. A może chcę inspirować, ale do czegoś innego. Chcę inspirować i motywować do tego, żeby robić pewne rzeczy inaczej. Żeby zaakceptować strach i lęk. Żeby obudzić sobie odwagę. Żeby porozmawiać ze sobą sprzed 10, 15, 20 lat. Może 30. Żeby zaakceptować to, że bezsensowność jest okej w naszym życiu. Bo na koniec dnia w życiu naprawdę jest nam potrzebne jest nam takie poczucie, że naprawdę doświadczamy. A doświadczać możemy tylko wtedy, kiedy w pełni otworzymy się na to doświadczenie. A to jest dosyć trudne. To jest dosyć trudne, jeżeli jesteśmy przesiąknięci kulturą napierdzielania. Aby nie powiedzieć gorzej. Ale wtedy musiałbym zaznaczyć, że ten podcast już jest z wulgaryzmami. A na razie jest jeszcze okej. A na koniec chciałbym, żebyśmy zaakceptowali zjawisko bezradności w naszym życiu. Bo jesteśmy bezradni na wiele rzeczy. Nie mamy w pełni kontroli i wpływu na wszystko, co się przydarza w naszym życiu. Nie wiemy, kiedy będzie nasz ostatni dzień. Nie wiemy, czy nie zachorujemy poważnie, czy ktoś w naszej rodzinie nie zachoruje. I to nie jest po to, żeby straszyć siebie nawzajem. Tylko, żeby zaakceptować niepewność związaną z bezradnością. Bo tworząc taki image, taki obraz tego, że jesteśmy nieśmiertelni i nikt nas nie pokona, tworzymy obraz nierealnej rzeczywistości. Kiedy kreujesz ten obraz trochę w stylu takiego poddania się rzeczywistości i tego, co jest, a nie tego, co w moich oczekiwaniach chciałbym, żeby było, akceptujesz, że to niekoniecznie musi się ziścić. Robisz wszystko, żeby się to wydarzyło, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że wiele jest poza twoimi rękami. Wiele jest rzeczy, które nie są w obrębie twojego wpływu i kontroli. I to jest okej. Masz kontrolę nad pewnymi rzeczami? Nad dużą ilością rzeczy? Tak, oczywiście. Ale w momencie, kiedy akceptujesz to, że wszystko się może wydarzyć w danej chwili i nie zależy to od ciebie, to jakbyś bardziej doświadczał tego, co się dzieje w danym momencie? To jest coś takiego naprawdę kluczowego, powiedziałbym w tym temacie strachu. I może zostawimy jednak tytuł, jak radzić sobie ze strachem, tak myślę teraz. Natomiast tu chciałbym, żebyśmy postawili kropkę. A działanie z odwagą polega w dużej mierze na tym, żeby zbudować silną osobowość. Żeby zbudować prawdziwie silną właśnie tożsamość. która nie jest oparta na... Nie jest oparta na... Na byciu takim, taką chorągiewką, która lata w jedną i w drugą, w jedną i w drugą. Tylko taka, która jest zbudowana na silnym fundamencie. Między innymi o tożsamości. O budowaniu silnego poczucia własnej wartości. O stawianiu granic. O pewności siebie, o stresie, o emocjach. O celach w życiu. Będę mówił w odcinku, tylko w kursie od amatora do legendy. Czyli w moich treningach mentalnych online. To jest taki kurs, szkolenie, które wypuszczam, które jest już w przedsprzedaży obecnie. Możesz się teraz zakupić jeszcze tylko przez 24 godziny. W najniższej możliwej cenie. I zachęcam Cię do tego, jeżeli chciałbyś naprawdę rozwinąć swoje kompetencje mentalne. Jest to innowacyjna metoda treningów mentalnych online, która zastępuje poniekąd albo jest uzupełnieniem współpracy ze mną. I chciałbym... Chciałbym, abyś podjął świadomą decyzję. Z odwagą. Jeżeli chciałbyś rozwinąć swoje kompetencje mentalne w taki sposób, jaki mówię, to możesz w każdej chwili dopisać się do listy zainteresowanych, jeszcze dzisiaj otrzymać ode mnie maila z najniższą możliwą ofertą cenową. A już 9 listopada organizuję bezpłatny webinar o tym, jak stać się legendą dzięki treningowi mentalnemu, gdzie będę mówił o tym więcej. O 20 we wtorek, 9 listopada popracujemy sobie trochę i porozmawiamy o ważnych tematach. Fajnie, gdybyś tam był. Szkolenie jest bezpłatne, także zapraszam Cię. Wrzucę do opisu tego odcinka oczywiście link, który możesz kliknąć. Jeżeli masz jakiś problem, chciałbyś się dowiedzieć więcej, po prostu napisz do mnie na social mediach. Trener mentalny sportowca na Instagramie, czy Mateusz Byla, trening mentalny na Facebooku. Może napisz do mnie maila, jeżeli jest coś konkretnego, o czym chciałbyś porozmawiać. Pozwól sobie pomóc, o tak powiem. A w tym momencie dziękuję Ci, że byłeś ze mną w 71. odcinku podcastu Champions Way. Dzisiaj tak troszeczkę poważniej, może bez jakichś żartów, głupot i innych wstawek, ale jakoś tak dzisiaj czułem poważniejszy temat. Mam nadzieję, że dotarłeś ze mną tutaj. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia. Dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć.